To jest temat bardzo obszerny, ale mało tego, że obszerny, jest to temat nie do omówienia. Tak, jest to temat nie do omówienia, dlatego że ten temat jest interpretowany na podstawie różnych teorii, tak, biblijnych i to mocno osadzonych w Biblii teorii, które czasami się nawzajem wykluczają. I wziąłem sobie oczywiście na kark problem trudny do rozstrzygnięcia, no ale jakoś nie uchylam się od trudnych spraw. Dlatego też na te kilkadziesiąt minut temat mój brzmi wybrane zagadnienia z eschatologii. Ponieważ czas jest krótki i po drugie, ponieważ jest wiele teorii, ponieważ temat nie jest oczywisty. Wszystko inne w Biblii jest oczywiste, gdy chodzi o zbawienie. Biblia zajmuje się czymś, co jest najważniejsze dla człowieka. Co zrobić, by być zbawionym człowiekiem? A eschatologia już mu do tego nie jest potrzebna. I tak jak przeszłość w Biblii jest potraktowana bardzo skrótowo. I na przykład, gdy uczymy się w szkole, to nie wiemy, czy był człowiek prehistoryczny, czy go nie było. Widzimy tam od razu cywilizowaną parę ludzką, prawda? A co z człowiekiem prehistorycznym? Niektórzy zrobili sobie wyprawę, by zdobyć to złoto, po które tam Salomon i król Tyru, Hiram, wysyłali swoje okręty. Pojechali i tej krainy nie znaleźli, mimo że dokładnie w Biblii jest ona opisana. Bo Biblia nie jest podręcznikiem geografii dla poszukiwaczy złota na przykład. Podobnie, gdybyśmy chcieli spojrzeć w przyszłość, Biblia też mówi wiele o przyszłości, ale w sposób mglisty, jakbyśmy patrzyli przez chmury i widzieli niewyraźnie. Ale to, co na ziemi, to, co nas dotyczy, jest w sposób bardzo, nawet arcywyraźnie przedstawione. Ze wszystkimi plusami i minusami, wszystkie jasne i ciemne strony naszego życia. Drogi zbawienia są przedstawione. I dlatego Biblia jest dokładną księgą, ale ją należy w sposób duchowy rozumieć i wiedzieć, o co Bogu w niej chodzi. To nie jest księga historyczna, mimo że zawiera historię. To nie jest księga poetycka, mimo że zawiera poezję. To nie jest powieść, mimo że ma wiele prozy. To nie jest księga teologiczna, mimo że mówi o Bogu. Ona to wszystko zawiera. Ale ona nie jest tym, co byśmy w niej oczekiwali. Podręcznikiem biologii na przykład, czy astronomii, czy antropologii, czy psychologii. Chociaż to wszystko ona zawiera. To jest księga, w której mamy poznać Boga. Prawdziwego Boga. Poznać samego siebie, swój prawdziwy stan. I poznać świat, w którym żyjemy. Po to, by móc być zbawionym. Nie jutro, dzisiaj, teraz. Jest dzień zbawienia. Teraz jest czas łaski. Teraz, nie jutro. To diabeł mówi, jutro będziesz zbawiony. Bóg mówi, teraz jest czas łaski. Dzisiaj, gdy głos Jego słyszycie, serc swoich nie zatwardzajcie, ale przyjmijcie to zbawienie. I teraz, gdy mamy mówić o czymś, co dotyczy spraw ostatecznych, bo wyraz grecki eschatos oznacza ostatni, krańcowy ostatni. I stąd eschatologia, nauka o rzeczach ostatecznych, o tym, co nas oczekuje. I cóż z tych zagadnień eschatologicznych wybrałem? Takich sześć podtematów, z których żadnego nie omówię dokładnie. Raz, że każdy z nich by wystarczył na samodzielny wykład. Po drugie, dlatego, że nie wszystko jest dopowiedziane w Biblii w sposób wyraźny, dlatego, że dotyczy rzeczy przyszłych. Najpierw może o tym, co człowieka wprowadza w przyszłość, o śmierci. Bo człowiek myśli o przyszłości, póki myśli. A potem, gdy według nas żyjących przestaje myśleć, prawda, my tak uważamy, bo leży martwy i tak dziwnie buzię rozdziawił, trzeba ją podwiązać chustką, przepraszam za takie Ale to trzeba sobie uświadomić też i póki człowiek jest młody. Tak, gdy człowiek jest młody, to sobie potem powinien uświadomić, być mądrzejszy, troszkę liczyć swoje dni. Nie dopiero później, gdy jest za późno, albo też gdy stoimy nad grobem kogoś nam bliskiego. Teraz trzeba sobie uświadomić te przykre sytuacje. I właśnie co dalej? Czy to wszystko z tym ciałem się skończyło? Co dalej? Co ze śmiercią? I oczywiście to byłby temat sam w sobie. I kiedyś ja to poruszałem dosyć dokładnie w kazaniu wielkanocnym. Nie w tym roku, ale w poprzednim roku. Było bardzo bogate kazanie właśnie, gdy chodzi o zmartwychwstanie, gdy chodzi o śmierć. A teraz takich kilka myśli, które chcę podać. Kim jest człowiek? Musimy się najpierw zastanowić. Kim jest człowiek? Czy tylko materią? Wiadomo, że nie. Czy tylko materią i duszą? Niektórzy mówią, że tak. Też za mało. Biblia mówi, że nie tylko. Człowiek się składa według Biblii, i to w Starym i Nowym Testamencie, z ducha człowieczego, duszy i ciała. Ciało wiemy, czym jest. Dusza nasza to jest coś z ciałem związane. Coś z naszym intelektem, z naszymi uczuciami, z naszą wolą, z naszym sumieniem, z naszą wyobraźnią, a więc coś nam bliskiego, coś, co czujemy, rozumiemy i co możemy rozszyfrować i nawet jako sposób naukowy opisać, chociaż też są różne teorie, jeśli chodzi o podejście do człowieka, o strony psychologicznej. A duch? Powiedziane jest w Biblii, to jest Hebrajczyków 4,12, że Słowo Boże przenika aż do rozdzielenia ducha i duszy. A więc Słowo Boże, Hebrajczyków 4,12, rozdziela ducha i duszę człowieka. Ono wszystko obnaża, przenika aż do szpiku kości. Ciało bez ducha jest martwe, mówi nam list Jakuba, rozdział 2 i wiersz ostatni, chyba 14. Ciało bez ducha jest martwe. Człowiek idzie do ziemi, jego ciało, a duch wraca do Boga, który go dał, mówi nam kaznodzieja Salomonowy w rozdziale chyba 7. O ile pamiętam, ja to wszystko mówię teraz z głowy. I teraz list Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 wiersz, powiada, że aby duch wasz, dusza i ciało były bez nagany, zachowane, bez nagany na dzień przyjścia Jezusa Chrystusa. Duch wasz, dusza i ciało. Duch wasz cały. Apostoł Paweł mówi, że gdy się modli innymi językami, duch się jego modli, a rozum w tym nie bierze udziału, gdy chodzi o tworzenie. Nie przyswaja. Tylko rejestruje. I to są rzeczy tak oczywiste dla tych, którzy się na nowo narodzili, dla tych, którzy przeżyli chrzest Duchem Świętym, dla tych, którzy mogą mówić innymi językami i używają to codziennie, to dla nas jest to oczywiste, jako własne doświadczenie. I to jest to bogactwo trójwymiarowości człowieka. I to jest rzeczywistość, to nie są teorie. To są fakty, z którymi trudno jest ludziom dyskutować, no bo to są fakty. Najlepiej je przeżyć, najlepiej w nie wejść i dopiero wtedy można wszystko wiedzieć. I znamy książkę Johna Sherrilla i Elżbiety, jego żony, gdy badał właśnie zjawisko mówienia innymi językami. Uważał, że taki jest fenomen, taki jak można w buszu też znaleźć. A to tymczasem robią inteligentni ludzie w Ameryce. Cóż to jest? Gdy badając to wszystko, doszedł, że to jest coś, czego jemu potrzeba. I sam przeżył nawrócenie, przeżył chrzest Duchem Świętym i dzisiaj należy do dziennikarzy, do pisarzy, którzy też mówią innymi językami. I tych ludzi są miliony, setki milionów na świecie dzisiaj. Ludzi wszystkich warstw społecznych. A więc nasz duch, duch człowieczy ma dużo do powiedzenia w naszym ziemskim życiu. Wtedy nasza dusza nie jest taka spłaszczona, nie jest uzależniona tylko od rzeczy zewnętrznych, od bodźców, które do nas docierają przez nasze zmysły. Nie zależna tylko od swego temperamentu, charakteru, tego, kim jesteśmy. Może być wzbogacona właśnie przez Boże treści w nas. Bo Paweł apostoł mówi na przykład, i to również jest nasze osobiste doświadczenie, Rzymian 8 rozdział, cały ten rozdział o tym mówi, a szczególnie wiersz 18, 16, 14, że Duch Boży naszemu duchowi poświadcza, albo razem z naszym duchem świadczy, że Bożymi dziećmi jesteśmy. Duch Boży z naszym duchem świadczy. Ale 1 Koryntian 2 rozdział i wiersz tam chyba 12, 13 mówi, że nikt nie wie, co jest w człowieku, kim jest człowiek, tylko duch człowieczy. Nikt nie wie, kim jest Bóg, tylko Duch Boży. I myśmy przyjęli Ducha Bożego, byśmy wiedzieli, czym Bóg nas łaskawie obdarzył. To był 11 wiersz, 1 Koryntian 2 rozdział, 11 wiersz i niżej. Jest tam mowa o człowieku psychicznym, żyjącym tylko psychiką, duszą. U nas jest przetłumaczone zmysłowy, duszewny po rosyjsku. 15 wiersz mówi o człowieku duchowym, a więc poruszający się, mający siłę motoryczną w swoim duchu. 3 rozdział, 1 wiersz mówi o ludziach cielesnych, a więc uzależnionych tylko od kaprysów swojego ciała. I oczywiście, że ludzie poszukują tej rzeczy nieznanej, ale którą czują, rzeczy duchowych. Ale gdy poszukują tego wyzwolenia swego człowieczeństwa, poszukują tego poza Jezusem Chrystusem, jest to niebezpieczne, bo schodzą na manowce i poddają się pająkowi, który ich w sieć, swoją pajęczynę wchłonął i w swoim czasie wyssie z nich wszystko to, co było dla nich życiodajne. A więc wszystkie inne filozofie, religie, praktyki poza Chrystusem są śmiercionośne. Oświadczam to z mocą Ducha Świętego w imieniu Jezusa Chrystusa. Choćby to było najbardziej prawdopodobne, choćby to ci działało dobrze, to wiedz, że to jest krótkotrwałe. Później będziesz miał kłopoty z bezsennością, będziesz miał kłopoty z myślami samobójczymi, będziesz miał obsesje różnego rodzaju i część ludzi zapełnia szpitale psychiatryczne, a część nie zapełni, bo sobie jakoś dają radę z tym. I tych ludzi będzie coraz więcej, bo coraz więcej w pajęczynę wpadają. Ostrzegam w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś wpadł już w taką pajęczynę, może przyjść po nabożeństwie, będziemy się modlić. To jest prosta modlitwa, której się poddasz Jezusowi. Tam to wszystko uznasz za grzech i zerwiesz z tym. I krew Jezusa, Jego autorytet cię ochroni, i będziesz od tego odcięty. To jest tak, jak ktoś wyciągnie jakąś muszkę z pajęczyny i zerwie. I jest w stanie to uczynić. Oczywiście potem jest trudno tę muszkę uwolnić od tych splotów pajęczyny. Ani wodą, ani niczym, prawda? Trudno jest ją uwolnić. Ale Jezus ma moc, Jego krew ma moc uwolnić cię z wszystkich resztek pajęczyny diabelskiej. Musisz tego zapragnąć. A więc poszukiwanie tych duchowych przeżyć. Człowiek właśnie ma w sobie ducha. Ale on może być tylko uratowany, wyzwolony w Jezusie Chrystusie przez Jego działanie, przez Ducha Świętego, na gruncie Jego ofiary na Golgocie, przez działanie Bożego Słowa, bez żadnych misteriów, bez żadnych zakamuflowanych misteriów, nawet pod postacią religii chrześcijańskich. To musi być proste działanie Bożego Słowa, bezkompromisowe wejście Bożego Światła w naszą rzeczywistość i następuje uwolnienie. Chwała Panu za to. Ponieważ tego doświadczamy i tego doświadcza coraz większa rzesza ludzi, to są prawdziwie mądrzy ludzie, którzy nie idą na lep tego, co mówią inni ludzie i poddają się tak, i skutki są opłakane. Na razie to nie jest tak opłakane. Później skutki. Gdybyś nawet daleko zabrnął kiedyś, za jakiś czas, za miesiąc, dwa, za pół roku i się opamiętasz, wróć, a pomożemy ci, tylko żeby nie było za późno. I teraz co ze śmiercią? To była taka dygresja, jak widzicie, dosyć bogata, ale ja nie mogę w tamtą stronę pójść, prawda? Muszę pójść troszkę do przyszłości, do esotologii. Dlatego też nie można robić wykładu, gdy nie ma bazy. I teraz co ze śmiercią? Gdy człowiek umiera, no to się jego, ten człowiek wewnętrzny, Nowy Testament mówi o podziale też dwuczęściowym, człowiek wewnętrzny i zewnętrzny. To człowiek wewnętrzny oddziela od ciała i ciało, wiemy, co się z nim dzieje, i musimy je szybko coś z nim zrobić, porządek, żeby nam nie przeszkadzało. A gdzie człowiek? I właśnie są różne spekulacje, co z ludźmi. I różne modne tendencje. Gdzież to człowiek idzie? I wiecie, nie ma jednoznacznych takich odpowiedzi. To wszystko, co my wiemy, to są rzeczy, które opieramy na Słowie Bożym, ale też i często do nas docierają różnego rodzaju objawienia, różnego rodzaju przeżycia ludzi wierzących, jak na przykład ta książka 30 minut w niebie, różnego jak książki, jak była ta rodzaj książki, jak była ta życie po życiu. Tak, i takie różne, i my sobie to składamy i jakiś ogólny obraz mamy. I właśnie najlepiej jest to wszystko odrzucić i tylko spojrzeć, co o tym mówi Biblia. I jak się okaże, ona mówi niewiele, ale dlatego, że przyszłość jest w rękach kogoś mocniejszego. Przyszłość jest w rękach tego, który ma na imię życie. Dawca życia. Jezus, gdy się Jezus nasze życie, życie nasze okaże. To jest Kolosan 3 rozdział, 1-3 wiersze. Może 4 wiersz. Gdy się Chrystus życie nasze okaże, chyba to jest 4 wiersz. I my okażemy się z Nim w chwale. A więc to jest w rękach Jego. I wiemy, że nas ani śmierć nie odłączy od Jego miłości. A więc rzeczywistość jest ważniejsza od przyszłości. To, kim jesteś teraz, czy masz teraz życie, jest ważniejsze od tego, co wiesz na temat przyszłości. I chciałbym was tak ustawić właśnie w tym wykładzie, abyście nie byli ludźmi, którzy błąkają się jak po manowcach, jak po ognikach na bagnach i chodzą tam i ówdzie i ognik gaśnie i dalej i idziesz i się pogrążasz. Nie. Ty masz stać spokojnie. Na małym cypelku, ale to jest twardy cypelek. To jest mocna skała. I cię wołają te przestrzenie, a chodź tutaj, tam mignie, tam to mignie. A ty mówisz, nie wystarczy ten cypelek, jesteś nierozsądny. Wy tam to takie tylko bajki mówicie. Tu są mądrości, mówił mi jeden człowiek, który ciągle badał te rzeczy. A ja wiedziałem, że on jest biedny. Że on jest nieszczęśliwy, że on będzie drżał przed śmiercią, będzie drżał przed przyszłością, bo on ciągle jest niepewny, mimo że dokładnie wszystko wyliczył. A jestem pewny, mimo że dokładnie wszystkiego nie wyliczyłem, bo w ogóle nie liczyłem. Jestem pewny, dlatego że mam w sobie pewność, mam w sobie życie, Królestwo Boże jest we mnie. Król mieszka we mnie tego Królestwa, więc ja nie muszę się tam przejmować za bardzo. To jest tak, jakby ktoś marzył być w pałacu, albo marzył widzieć króla. Ale żeby zobaczyć króla, to trzeba być w pałacu. A tymczasem król trafił mu do jego chaty. Czyż on musi być w pałacu, żeby mieć króla? On jest szczęśliwy, że ma króla choćby tutaj. Bo król go interesował, a nie pałac. Dlatego mnie interesuje nie pałac. Czy on ma złote ulice, czy ma bursztynowe, czy ma betonowe. Mnie to wszystko nie interesuje kompletnie. Mnie król interesuje. Jezus mnie interesuje. I gdzie jest król, tam jest królestwo. Dlatego też i te pieśni, które są czasami takie, jakbyśmy śpiewali. Chcę być za chmurami, albo ja nie narzekam, mam złoty pałac w niebie. Ja tej pieśni nie lubię, tej z tym złotym pałacem. Ma ładną melodię, ale tej pieśni ja nie lubię. Czasami jak ją podawaliśmy, to ja podawałem dlatego, że ludzie lubią. Kiedyś ją lubiłem. Gdy byłem miałem kilkanaście lat, gdy byłem świeżo nawrócony, to tak lubiłem, bo melodia ładna i takie słowa, ale zawsze mnie to dziwiło. Bo jak potem śpiewałem, prawda, że mam tylko małą tam izdebkę, to prawda, póki miałem 11 lat izdebkę, to jeszcze jako tako było, tylko tam było zawsze gorąco, było ogrzewanie, ciśnienie wody. No więc to nie była taka zła izdebka, ale było nam ciasno. Ja mam 3 pokoje mieszkanie, to już mi jakoś głupio było śpiewać. Potem jak miałem własny samochód, to by było jeszcze głupiej śpiewać. I tak stwierdzam, że właściwie to ta pieśń dla mnie nie pasuje. Dla siostry Kaliny to bardziej, bo ona ma izdebkę i tam zaszczurzoną izdebkę, prawda? Więc jej to pasuje, ale mnie czy to pasuje? Nie pasuje. A poza tym, mam pałac w niebie, ja wcale o tym pałacu nie marzę. A mnie on do niczego niepotrzebny. W ogóle nie mam aspiracji pałacowych. Mnie nie zależy na pałacu. Więc dlatego też i tego typu marzenia, przedstawianie tej rzeczywistości, to trochę mi to przypomina bajki dla dzieci. O królewiczu, o tym hokus pokus, prawda? I to się wszystko dzieje, takie ładne, i królewna, i z tej ropuchy nagle królewicz. My nie, musimy od tych rzeczy odejść, by nie żyć mrzonkami i baśniami, babskimi baśniami, jak mówi apostoł Paweł. Musimy być ludźmi konkretnymi. Ludźmi, którzy się budują na Słowie Bożym. I ja przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem w tej chwili. Tylko mam mało czasu i nie mogę mówić okrągło. Muszę mówić tak wprost. Ale przepraszam. Moim obowiązkiem jest ludzi ustawić na drodze, na Jezusie i mają iść prosto, jasno. A nie chodzi sobie i tu, i tam, i tu łączka, pobiegniemy, nazbieramy tego, a nie wiedzą, że tam są wilcze doły. A tam czeka na nich okrutny przeciwnik i trzeba potem pilnować i za każdą biegać i sprawdzać, czy nie wpadnie, chronić, wyciągać. Po co? Droga jest, idę prosto, przed siebie. A kwiatki, może będą w niebie, może i nie będzie, wszystko jedno. Kochani, właśnie, Jezus jest najważniejszy. On jest lilią, mówi nam Słowo Boże. On jest wszystkim we wszystkim. W Nim jest wszystko. Nie potrzeba tutaj tego roztkliwiać. Dlatego ja też nie jestem człowiekiem, mimo że uczuciowym, nie jestem człowiekiem, który się roztkliwia. Czasami nad sobą niepotrzebnie. Ale się nie roztkliwiam nad tymi rzeczami, bo wiem, że to wszystko ktoś mocniejszy i właściwy ma w ręce. I teraz, gdy się przyjrzymy sprawie śmierci, gdzież to ci ludzie pójdą? Więc na przykład w Biblii, ja tu podam całą masę miejsc, że to jest fragment z wykładu, jaki miałem o aniołach ze stycznia tego roku. Więc jeżeli ktoś słuchał, czy ma kasetę, czy tego, to tam sobie to znajdzie, bo ja teraz tą właśnie kartkę wziąłem i ten fragment wam tylko przypomnę. Na przykład Nowy Testament 11 razy używa wyrazu Hades. I Hades jest odpowiednikiem Szeolu ze Starego Testamentu. Jest to miejsce przebywania umarłych. No i według Nowego Testamentu i na podstawie pewnych miejsc można przypuszczać, że to chodzi o miejsce przebywania umarłych bez Chrystusa. A więc to miejsce przebywania tych zmarłych, czyli Szeol, był miejscem takim smutnym, o ile znamy ze Starego Testamentu. Miejsce, gdzie ludzie jak cienie się błąkali, miejsce milczenia. I mamy historię w Ewangelii Łukasza, rozdział to jest 16 i wiersz 19, że ta historia wyróżnia się spośród innych podobieństw. Jak inne podobieństwa, zawsze się zaczynały stwierdzeniem: Królestwo Niebios podobne jest do. A w 19 wierszu, 16 rozdział Łukasza jest powiedziane: był pewien człowiek bogaty. I właśnie tu napisano, że to jest podobieństwo o bogaczu i Łazarzu, ale ja mówiłem już, że te podtytuły nie są natchnione. To są po prostu rzeczy pomocnicze. I ten właśnie wyraz był mówi nam o pewnym człowieku, o pewnym wydarzeniu. I z tej historii, nam wszystkim dobrze znanej, widzimy, że ten bogaty człowiek, który akurat był złym człowiekiem, nie wszyscy bogaci są źli, po prostu znalazł się w miejscu męczarni. Gdzieś, gdzie miał świadomość tego, co się z nim dzieje i jak być powinno. A z kolei ten Łazarz w miejscu jakimś innym, łono Abrahama, tu jest powiedziane. Pan Jezus znów powiedział do tego łotra na krzyżu, że będziesz ze mną w raju. Dziś będziesz ze mną w raju. Paradis po grecku i to samo po angielsku używają raj. A więc czyżby to łono Abrahama i ten raj, paradis, nie chodzi o sad Eden. Chodzi o miejsce, gdzie nie ma tego, co było w tym w krainie umarłych. A gdy w krainie umarłych cierpią męki. Czytamy w 23. A więc niejako to miejsce oczekiwania, kraina umarłych się dzieli na dwie części. Część dla ludzi, którzy, że tak powiem, umownie źli, ale w kategoriach bożych, nie naszych ludzkich. Dobry to jest ten, który mi daje, a zły to jest ten, który ode mnie bierze. Prawda? Tak sobie zawsze wyobrażamy. W bożych kategoriach źli, czyli bez Boga, i dobrzy, czyli ci, którzy przez Boga zostali uznani za ludzi dobrych. Bóg ich usprawiedliwił. A więc moglibyśmy powiedzieć na podstawie przekazu biblijnego, że Ta kraina umarłych dzieli się na te dwie części. Ale mówię, moglibyśmy powiedzieć, bo nie ma nigdzie takich jasnych stwierdzeń. Zawsze można podważyć każde to z jasnych niby stwierdzeń. W każdym razie ten wyraz Hades występuje 11 razy w Nowym Testamencie. Na przykład Kapernaum byłoby strącone aż do Hadesu. Bramy Hadesu nie przemogą Królestwa Bożego. Królestwa Jezusa Chrystusa, Mateusz 16:18. Bramy Hadesu nie piekieł. Grób to też nie piekło. Gehenna to właśnie jest to piekło, o czym będę za chwilę mówił. Jezus ma klucze Hadesu i śmierci, a więc krainy umarłych. Jezus ma klucze Hadesu. Objawienie 1 rozdział 18 wiersz. Może śmierć i Hades wydadzą swoich umarłych, nie piekło. To jest błąd tłumaczy, że tłumaczyli właśnie, zamiast zostawić Hades, to tłumaczyli to jako piekło i nie znów tłumaczyli jako grób. I stąd potem są błędy w rozumieniu, gdy ktoś się opiera tylko na przekładzie. Jest wyraz następny, Gehenna. W Nowym Testamencie 12 razy występuje. I ona pochodzi, ta nazwa, z Doliny Jęku, Gehinnom, na południe od Jerozolimy, Dolina Synów Hinnoma. Tam palono zwłoki przestępców. Po prostu takie wysypisko śmierci, które ciągle kopci, ciągle śmierdzi. Stały tam był ogień. Tam w tej dolinie w swoim czasie służono bożkowi Molochowi. Na jego cześć też spalano synów, dzieci. I właśnie gdy jest mowa o ogniu piekielnym, Mateusz 5 rozdział, 22, 29, 30 wiersz, to jest mowa o Gehennie, który może duszę i ciało w Gehennie zatracić. Piekle jest powiedziane, Mateusz 10, 28, 18, 9, wyłup oko swoje, prawda? Zamiast iść do Gehenny, czyli na to zatracenie, do piekła, wyłup oko. Syn piekła, syn ognia piekielnego, 23, 15, wiersz 33, wszystko Mateusz. Albo na przykład Jakub 3, 6, język zapalony jest przez Gehennę, przez piekło. Więc spójrzcie, sprawa śmierci jest dla nas w pewnym sensie rzeczą niewiadomą. Dlatego Kościół katolicki, mając na względzie jeszcze inne sprawy, wprowadził sobie pojęcie niebiblijne, sztuczne, czyśćca. I to jest niebiblijna nauka, zupełnie niebiblijna, sztuczna, wymyślona w średniowieczu. Czyściec, no aby mieć pewne, no, pewien element w całym konglomeracie ich spreparowanej nauki. I teraz, o czym ja mam wiedzieć? Ja, to znaczy kto? To jest bardzo ważne pytanie. Znaczy kto? No człowiek. No nie, 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 nie. Co człowiek, to ty wiedz. Jak się nie nawrócisz, to na wieki zginiesz. Koniec. Masz się nawrócić. Do kogo? Nie do religii, do Boga żywego. Masz przyjść do Jezusa, upamiętać się i on niech stanie się twoim Zbawicielem i Panem. Przyjmij to. Dopiero teraz można dalej mówić. Jak nie, to nie masz co się zastanawiać nad tym wszystkim. Kto? Chrześcijanin, ktoś tam mówi. Jaki chrześcijanin? Której maści? No prawdziwy chrześcijanin. Uczeń Chrystusa, odpowie mi pewien brat z tego zboru. Uczeń Chrystusa. Aha. Czyli ten, kto dokładnie jest takim jak Jezus, nawrócił się i idzie za Jezusem. Tak jest. To co innego, to ja już wam powiem. I na przykład apostoł Paweł w ogóle problemu śmierci jako takiej nie rozpatrywał, ale o niej nieraz mówił w kontekście, gdy mu to wychodziło. Pomijam 15 rozdział Koryntian, który mówi o zmartwychwstaniu ciała. Ale na przykład, gdy list do Filipian, on tam o czym innym mówi, a o śmierci tylko wspomina. Otwórzmy. Filipian, pierwszy rozdział, 1268. Paweł jest w więzieniu, grozi mu śmierć, dlatego że jest w pałacu okrutnego cesarza. Jeszcze tam niektórzy rozrabiają dookoła i głoszą Chrystusa i to robią tak głośno, tak ostentacyjnie, żeby Paweł miał cięższe więzienie. On tu o tym pisze właśnie. Chcą Pawłowi trochę przykrości spowodować, a więc się popisują tym, kim są i niby, że Paweł ich wysyła. 1265 stronica. I Paweł jest w obliczu śmierci. I zobaczcie, że on nie rozpacza. że on się nie umartwia, w ascezę nie poddaje. Zobaczcie, że on jest cały czas aktywny, aktywny, cały czas pracuje. Wie, w kogo uwierzył. List do Tymoteusza drugi jest listem ostatnim Pawła. On napisze o jego krwi, która będzie dolana do ofiary. W obliczu śmierci pisany list, żadnej rozpaczy, pełno poleceń dla Tymoteusza. Cały czas zaangażowany pracą. Ale przyjrzyjmy się w tym liście. A więc tu wcześniej mówi, że głoszą zazdrości, z przekory 15 wiersz, 19 wiersz. 18 wiersz mówi, że on się raduje z tego, że głoszą obłudnie czy nieobłudnie. Wszystko jedno, on się tego raduje, będzie radował. Wiem, że mi to wyjdzie ku wybawieniu, gdy się będzie o mnie modlić. 20 wiersz. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie jak zawsze, tak i teraz. A więc jak zawsze do tyłu, tak i teraz. Uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. A więc już teraz mówi o przyszłości. Wiersz 21. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus. A czym jest śmierć? Zyskiem. Dla ludzi jest stratą. Końcem wszystkiego. Dla Pawła jest zyskiem. To jest różnica. Gdy się ma Chrystusa, gdy się jest jego własnością, to jest łaska również dla ciebie, drogi przyjacielu. Śmierć wtedy jest zyskiem. Dalszy wiersz mówi tak. Jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Bo jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem. To daleko lepiej. Rzecz oczywista, nie? Kto by tak chciał, nie poniesie rękę. Nie wszyscy. Ale jednak wiele osób razem ze mną by już w tej chwili mogło, to może było możliwe, się rozstać. Ale nie wiem, czy moja żona podnosiła też, czy nie? Aha, nie słyszała, nie podnosiła, więc dalej. Lecz z drugiej strony, pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. O właśnie. Dlatego sądzę, że moja żona będzie mnie jeszcze potrzebować i wy też. Więc jest rzecz potrzebniejsza pozostać w ciele. A więc Paweł niejako ma do wyboru. I tutaj widzi atrakcję, chociaż tamta jest atrakcyjniejsza atrakcja. To jest korzystniejsze. Nie wie, co wybrać. Daleko lepiej. To nie jest zejście do dołu. I tam leżenie, robaczki nas, prawda, obrawiają, a my to tak gdzieś jesteśmy, nie wiem gdzie, i co to będzie, nie wiadomo, niepewność. Nie. Paweł nie jest takim człowiekiem. On by takim był, jako Żyd. Czytajmy wszystkie starotestamentowe psalmy. Znaczy psalmy w Starym Testamencie, które mówią o Szeolu, o krainie milczenia. To jest coś dramatycznego, kochani. I Paweł byłby taki, bo Szeol to był smutek, płacz, kraina milczenia, bezwiedza, nieznajomość, miejsce kary. To są właśnie podane miejsca, wersety, odnośniki. A więc Paweł jest innym człowiekiem. On ma zupełnie inne pojęcie śmierci, mimo że o śmierci traktatu nie napisał. Nie ma szczegółów podanych. Dlatego też ja się tym wcale nie przejmuję, bo mam w sobie życie. Mam Jezusa, bo on przeszedł z śmierci do żywota. Więc ja się tego śmiercią nie muszę zajmować, bo ona mnie nie dotyczy. Jak to nie? Przecież codziennie umieram, nie? Włosów mi ubywa albo siwieją. I co dzień jestem bliżej dnia, gdy będzie ładne nabożeństwo pogrzebowe. Oczywiście ze mną w roli głównej. Ale kochani, ja mówiłem o innej śmierci. O śmierci wtórej. A to będzie śmierć tylko fizyczna. Bo ciało to musi umrzeć, no bo ono ma taką strukturę, że musi umrzeć. Ale ja nie umrę. Ja pójdę i będę z Chrystusem. A więc to nie jest jedna śmierć tylko. Oczywiście, że nie. Niech umarli grzebią umarłych. I myśmy byli umarli w swoich grzechach, mówi Efezjan 2 rozdział, pierwsze wiersze. Byliśmy umarli w swoich grzechach. Ta, która żyje w sposób rozwiązły, jest mowa tam o wdowach, już jest z życia umarła. Masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Jakąś tu chodzi inną śmierć, bo ci ludzie żyją. Śmierć duchową. Są martwi dla Boga. Ich duch nie kontaktuje się z Bogiem, są martwi. I dopiero Chrystus musi ich ożywić. Teraz Biblia mówi o jakiejś wtórej śmierci. Wszyscy staną, będą osądzeni. Oczywiście nie wszyscy. Wszyscy staną, nie wszyscy będą przed tym sądem. Będą osądzeni i to jest śmierć wtóra, gdy będą wróceni w jezioro gorące i tak dalej. Śmierć druga. A to jest śmierć fizyczna, tylko fizyczna. Tego Paweł nie widzi żadnego problemu. Bo tylko jego ciało, on o swoje ciało puści, tylko jego ciało pozbawione jego szanownej obecności będzie musiało być uznane za martwe. I rzeczywiście będzie martwe. Oj, tu jest wiele takich ciekawych miejsc, tylko podrzucę wam. 2 Koryntian, 5 rozdział. 2 Koryntian, 5 rozdział, 1246. To jest temat sam w sobie, zobaczcie, wy tu piszecie. A ja chciałem mówić o rzeczach przyszłych. No. I od pierwszego wiersza aż do 10. Ale wybaczcie, to sobie w domciu przestudiujcie. Teraz no, nie dam rady, muszę przecież pójść dalej. Tu są też odnośniki różne, także ten temat sobie proszę w domu przestudiować spokojnie. Stwierdzam, że człowiek, który na tej ziemi spotkał Jezusa Chrystusa, gdy umiera, to ciało jego zostaje, tak jak w każdym przypadku, on odchodzi do wieczności. Ktoś, kto nie zna Jezusa, też odchodzi do wieczności. Do miejsca oczekiwania. Jeszcze nie jest z Jezusem. Ten jeszcze nie jest z diabłem. Diabeł tu ma jeszcze dużo roboty, a ty tam oczekujesz, wiedząc już, w czym rzecz. Jest to kraina oczekiwania, nazwijmy ją Hades. Ale Paweł mówi, że być z Chrystusem to nie jest miejsce niewiedzy, to nie jest miejsce to starotestamentowe. Jest to miejsce, jak jest historia bogacza i Łazarza. Gdzieś, gdzie się wie, w czym rzecz. Ci drudzy też wiedzą, w czym rzecz. A więc tylko na ziemi człowiek ma możliwość zdecydowania, z kim będzie spędzał wieczność. Tu na ziemi nie ma zbawienia po śmierci w tym znaczeniu ewangelicznym danego dla ludzi. To się zastrzegam, dlatego że teraz by trzeba było pewne rzeczy jeszcze wyjaśnić dodatkowe. To są pewne elementy, ale to nie jest temat na dzisiaj. Bóg sobie życzy i nakazuje, by ludzie pokutowali, pamiętali się, póki się dziś nazywa, żeby nie spekulowali, gdy chodzi o przyszłość. Dzisiaj jest dzień zbawienia i zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Według Nowego Testamentu ta droga jest objawiona. Dobrze, teraz pozwólcie, że przyjdę dalej, bo to mnie zajęło przecież przeszło pół godziny. Dopiero pierwszy temat i tylko tak zarysowany. O czym by trzeba było jeszcze powiedzieć? Na przykład ludzie lubią sobie dzielić wszystko. Poukładać. A więc niektórzy sobie dzielą historię człowieka na poszczególne eony, dyspensacje. No i tych eonów może być wiele. Ja powiem wam, kiedyś mnie uczono na przykład. Eon niewinności. Nie piszcie tego. To są jedne z teorii. Ja też go czytał szybko. Niewinności, a więc od stworzenia człowieka do wypędzenia z raju. Sumienia do potopu. Ludzkiego panowania do wieży Babel. Obietnicy lub patriarchów do Abrahama. Znaczy od Abrahama do zakonu. Zakonu do śmierci Jezusa, czyli od zakonu, od Mojżesza aż do Jezusa zakonu. Łaski, czyli aż do wielkiego ucisku i królestwa, czyli tysiąclecia między uciskiem a sądem ostatecznym. No, ktoś tak sobie podzielił i to tak fajnie brzmiało, ładnie to brzmi. Ktoś inny znów, gdzie indziej, mówi tak. Również te 7 listów z pierwszych 2 rozdziałów Apokalipsy te listy mogą być takim typem podziału historii na przykład Kościoła. A więc list do zboru w Efezie jest to stan Kościoła, okres apostolski. Potem Smyrna to jest za cesarzy rzymskich, czyli jakieś 280 lat. Pergam i tak dalej, aż 7 podziałów. Znów inny inny podział, znów tam inny podział. Dobra, nie będę tego czytał, bo to jest wszystko takie. A więc ludzie sobie dzielą i są różne orientacje, różne sposoby podzielenia historii. I mówią teraz tak. Od stworzenia było prawa do dzisiaj 6 tysięcy lat, teraz już niedługo to się skończy i potem będzie 1000 lat. I to wszystko brzmi prawdopodobnie, łącznie z tymi wszystkimi epokami, które się uczymy w szkole, prawda? Te wszystkie te milionowe odległości poszczególnych epok, okresów. To wszystko się potem zgadza, ludzie są tacy szczęśliwi. Ach, to wszystko pasuje. Pewnie, że pasuje. Może pasować. Zależy, jak to przyjrzy do tego, jak to się skroi, przymierzy, przyłoży. To są rzeczy zawsze no, do pasowania. I ja teraz tego nie kwestionuję. Jeżeli ktoś się tym zajmował, niech się zajmuje. Tylko chcę mu coś powiedzieć. Pod nogami nie możesz mieć chodnika. Bo jak stoisz na chodniku, to jest wygodnie. I stoisz tutaj ze mną, rozmawiasz. Ktoś cię nagle zawoła, ty się odwrócisz, a on ci pociągnie chodnik i ty wyrżniesz tak tyłem głowy, że hej. Dlatego bezpieczniej jest stanąć na podłodze, na twardym gruncie. I właśnie te wszystkie takie przypuszczenia, rachowania, kalkulowania, to są takie chodniki pod nogami ludzi. I potem chodnik się nagle zwinie, potarga, nowy weźmie i tak ciągle stoi na niepewnym gruncie. Dlatego temu się można wszystkiemu przyglądać, lecz nie dopinać do końca, kropki nad i nie stawiać. I są na przykład zbory, widziałem kiedyś w zborze epifanistów czy badaczy, wykres zrobiony i to wisi jako dekoracja w kaplicy. Prawda? Tak? Znacie to, nie? Okresy. Nasi bracia również, dlatego że kiedyś Darby to opracował w Biblii Scofielda, zostało to też wydrukowane jako dodatek taki encyklopedyczny i to zostało uruchomione. I się pojawiły różne prądy, gdy chodzi o eschatologię, między innymi właśnie tak zwany premilenializm dyspensacjonalny, a więc przyjście Chrystusa przed tysiącleciem i podział na poszczególne dyspensacje, czyli okresy. Musimy też do tej rzeczy podejść nie jako do objawienia Bożego, lecz jako do ludzkich spekulacji na podstawie Bożego Słowa, swojej dociekliwości. I są to rzeczy, które tych ludzi stawiają na niewłaściwym gruncie. Ci ludzie są niepewni najczęściej o swoje zbawienie, mają niewłaściwy stosunek do świata, do przyszłości. W ogóle jacyś są tak lekko albo całkiem wypaczeni, albo lekko wypaczeni. Ja po prostu nie mam teraz czasu mówić w szczegółach, bo się śpieszę. A więc trzeba się też i z tym rozprawić i po prostu zostawić jako taką rzecz, no piąto, sześcio, czy jak to się mówi, rzędną, prawda, gdzieś tam daleko, poloniści, pomóżcie mi, jak to powiedzieć. No, widzicie, trudno. A więc gdzieś daleko są rzeczy ważniejsze. Teraz problem paruzji, epifanii. A więc będzie przyjście Chrystusa, a nie będzie jedno, będą dwa. Będą dwa. Jedno będzie Jego obecnością duchową, a więc przyjdzie w sposób duchowy i to różne ugrupowania różnie mówią w naszym kościele, czy bo mam kościół zjednoczony, też są różne tendencje. No a potem będzie epifania, gdy się pojawi, gdy się objawi, gdy się odsłoni. Tymczasem ten wyraz, podobnie jak i apokalipsis, czyli objawienie, epifania, paruzja, mówią o tym samym i to można by było uznać za synonimy. Zamówienie o tym samym, o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Z tym, że właśnie ludzie to powtórne przyjście rozdzielili. Jedni mówią, że On najpierw przyjdzie na powietrze, aby zabrać swój Kościół. No i takie można wnioski wyciągnąć. Ja tego nie kwestionuję tak bardzo mocno. Też to często mówię i o tym tutaj to piszę. Tego nie kwestionuję, bo można te wnioski wyciągnąć. Z tym, że to nie jest tak pewne, jak 2 razy 2 jest 4. To nie jest tak pewne, jak to, że jestem zbawiony. Chcę, żebyście wiedzieli. Potem, że Jezus ze świętymi, prawda, przyjdzie tu na ziemi i będzie miał 1000 lat. Czy na ziemi, to będę wtedy bez grzechu, bo diabeł będzie związany. To w tej książce jest zapisane wszystko. Książka, którą wydał nasz Kościół w swoim czasie. I już chyba drugi raz nie wydadzą tej książki, mimo że jest bardzo ciekawa. Ale właśnie ta książka ma to niebezpieczeństwo, że ludzi ustawia w klamry, tak? Im poukłada wszystko, prawda? Dokładnie wyliczone i ludzie potem tak siedzą w tym i już czekają jak Żydzi Mesjasza. Musi przyjść, a teraz jeszcze tutaj taki okrutny cesarz tego, no musi przyjść, a przyjdzie to z takimi aniołami, ach, on im da popalić dopiero, o, czekajmy. Co, narodził się? Król jakiś? Gdzie? Tam? Bzdura. Co, chrzci? I Izajasz tam wiele podaje faktów. To nie było dla nich oczywiste. Nie uwierzyli. Tylko ten motłoch uwierzył, tak uważali. A część ich kolegów z Sanhedrin też uwierzyła. Potem to się okazało. Józef Arymateusz i Nikodem. A więc mieli wszystko poukładane tak na stałe, że nie przyjęli tego, co przyszło w inny sposób. Ja tego się obawiam. I ze mną wielu, wielu ludzi i was też tak ustawiam. To są rzeczy przyszłe, które Ojciec w swoje ręce położył. On, to, co mamy wiedzieć, jak 2 razy 2 jest 4, to wiemy i daj Boże, żebyśmy w tym trwali. Ale to, co jest enigmatyczne, zostawmy, niech będzie dalej enigmatyczne, bo Jezus jest gwarantem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jezus. Mając Jezusa, mam wszystko. Najważniejsza jest moja teraźniejszość. To, kim jestem dzisiaj. A przyszłość... I dlatego, oczywiście, gdy ktoś się na czymś wychował, gdy ktoś się czegoś trzyma, i my, rzeszątkowcy, również mamy doktrynę szczegółowo opracowaną, ale przejętą właśnie od Scofielda, przejętą od Darbego z XIX wieku. Też mamy i też tego uczymy w naszych szkołach biblijnych. Ale nie uczymy tego i nie chciałbym, żebyście wy się tego trzymali jako czegoś najważniejszego. Najważniejsze jest coś innego, o czym będę mówił na końcu. To są rzeczy, jak mówię, zarysowane i potem, no, gdy się chce na siłę wiedzieć, to się potem robi też i wiele niewłaściwych porównań, przypisywania i tak dalej. I na przykład, ale może to mi wyjdzie w piątym punkcie. A więc, jak Jezus przyjdzie? Kiedy On przyjdzie? Czy przyjdzie przed wielkim uciskiem? Czy w trakcie wielkiego ucisku? Czy się ucisk wielki już zaczął, czy jeszcze nie? Wiecie, lat temu 25, gdy ja byłem chrzczony, potem lat 23-4, gdy byłem w szkole, czy w Akademii Teologicznej, gdy były różne wykłady, nie na tej Akademii oczywiście, ale na kursach biblijnych, takie ciekawe były, to właśnie wtedy się mówiło bardzo wyraźnie, gdy przyjdzie wielki ucisk, to będzie to. Nikomu się nie śniło, że nasze wody będą zatrute, że powietrze będzie takie, jakie jest dzisiaj. Nikomu do głowy nie przychodziło wtedy. Wtedy świeżo się skutą dopiero, znaczy, no, starano uporać i były pierwsze rozruchy pieców. To w ogóle, no, była fascynacja, prawda? Tą rzeczywistością wspaniałą i polską, którą potem budowano, i tą drugą. I nikt nie przypuszczał. Gdy dzisiaj ludzie widzą, że coś się dzieje z wodą, to już jest normalka, prawda? Z powietrzem, to jest rzecz taka oczywista, że musi być siarka i to wszystko w powietrzu. Ludzie jedzą rzeczy radioaktywne czy nie, a się śmieją. 500 lat to się rozkłada, 300 lat czy 500, wszystko mi jedno, jedzą się, nie patrzą. Kochani, gdy chmura nad nami wędruje, to nie jest chmura gradowa, straszniejsza. Ja to w ciągu tych 20 kilku lat obserwuję, to jest skok jak dawniej o setki lat. A jeszcze dawniej to o tysiąclecia, oczywiście. Potem o setki lat, potem o dziesiątki lat, a teraz to rzeczywiście, no już co było 5-10 lat, skok, a teraz będzie może co rok, co pół roku, nie daj Boże. Nie daj Boże, żeby to było co pół roku czy co rok. Czy to jest ucisk, czy nie? W porównaniu z tamtymi czasami sielskimi, anielskimi, lat temu 23-4-5, to jest ucisk. Tak nam wtedy opisywano. Spekulowano na temat nie RWPG, tylko EWG, prawda, że tam będzie ich 9, potem 10, bo to tam dzisiaj jest chyba 11, nie? W EWG, tak? Już nie wiem, bo już się nie doliczyłem. Ale długo nie mogli osiągnąć liczby 10. Jak osiągnąć liczby 10, to wtedy już będzie właśnie antychryst, bo tam jest 10 rogów tego. Wszystko było powiedziane. Nie ma tego. To nasi bracia nas uczyli. Między innymi właśnie i w tej fajnej książce Poznaj Biblię Kościół kiedyś wydał. I właśnie ja przypuszczałem, że to nie jest tędy droga, że to tak, uważajcie, bo owszem, to są pewne symptomy, są pewne, ale to nie, to wszystko mówi, oczywiście, że mówi, ale to nie wszystko jest tak dokładnie, jak te deski tu poukładane. Po prostu historia jest pisana na powietrzu, a nie na tablicy, jeszcze potem no, umocniona, utrwalona czymś, tak, że to było żelazne wręcz. Nie. Dlatego, gdy w swoim czasie będę mówił na temat eschatologiczny, bo teraz tylko takie zagadnienie, tylko taki rys i ustawienie właściwie nas, to wtedy też nie będzie można powiedzieć tego szczegółowo, dokładnie. Bo to wszystko w Biblii nie jest, jak powiedziałem, powiedziane w sposób tak dokładny, jak to, co dotyczy zbawienia. A więc Jezus po raz drugi przyjdzie. Kiedy On przyjdzie? W którym okresie, w którym momencie? Przed uciskiem, po ucisku, w środku ucisku, na końcu? Nie wiem. Wiem, że przyjdzie. Wiem, że przyjdzie po swój Kościół. Wiem, że będzie się działo to, co się będzie działo w czasie Jego przyjścia. I mnie to nie martwi. Kiedy to będzie, bo ja teraz mam inne zmartwienie, inny problem. Pójdziemy na chwilę dalej. Sprawę sądów by trzeba było omawiać. Ile będzie sądów? 1, 2 czy 3? Tu jest powiedziane, że 3. To by trzeba było też szczegółowo sobie rozpatrzeć. Problem tysiąclecia na przykład. Oto tu mam wypisane 4 różne poglądy na temat tysiąclecia, czyli nie chodzi o okres Polski, chodzi o milenium, którego się oczekuje. Chodzi o te 6 wersetów z 20 rozdziału Apokalipsy. W jednym, jedynym miejscu w Biblii Objawienie Jana, 20 rozdział, pierwsze 6 wersetów mówią o tysiącleciu. Tam chyba 3 razy jest ten wyraz wymieniony, tysiąc lat na tysiąc lat, tysiąc lat. I właśnie z tego jednego miejsca potem sobie zrobiono kompilację różnych wyobrażeń. Tu na przykład mam wypisane, jak to będzie w tysiącleciu. I takie potem, no wspaniałe, takie naprawdę, ja to słuchałem jak baśnie. Tak się wyobrażałem. Wtedy byłem bardzo mało krytyczny, jak i wielu spośród was. Ale później, jak zacząłem przyglądać się Biblii, to stwierdziłem, że to wszystko jest takie, no, zbyt ludzkie, na ludzki sposób wyobrażalne, a wiem, że Bóg zaskakuje nas. Że to jest. A ponieważ moje życie się bardziej uduchawiało, pogłębiało duchowo, widziałem innymi oczyma to wszystko. I nie odrzucałem jako ewentualności i nie zaprzeczałem, oczywiście nie odrzucałem, ale też i nie propagowałem tego. Po prostu, no bo to jest jeden z 4 głównych poglądów na ten temat. A więc na przykład jest historyczny premilenializm, który właśnie podaje te wszystkie dyspensacje, znaczy nie dyspensacja, ale chodzi o wielki ucisk. Będzie trwał 7 lat, potem przyjdzie Chrystus, potem będzie milenium, potem szatan się objawi po tysiącleciu, potem przyjdzie Chrystus w formie epifanii i będzie sąd, nowe niebo, no i tak jest poukładane. I to od pierwszych wieków właściwie to było, od drugiego wieku do 18 to się rozwijało. Teraz był premilenializm, czyli przed, Chrystus przyjdzie przed milenium, dyspensacjonalny, czyli że też ten podział na poszczególne eony, tak, no i dalej mniej więcej podobnie. Potem był postmilenializm, czyli że Jezus przyjdzie po milenium. Milenium będzie wcześniej, Jezus przyjdzie później. No i jest też prąd amilenializm, czyli że w ogóle nie będzie tysiąclecia. I też wielu ludzi od Augustyna począwszy, a czy Augustyn najpierw był za milenium, a potem był już przeciwny, pod drugiej połowie swojego, no, swojego nie życia, ale swojej służby, swojej twórczości, swojego, no. Więc oni mówią, że to wszystko dotyczy nie rzeczy fizycznych, dosłownych, lecz duchowych, czyli że tysiąclecie jest, bo jest Kościół, czyli okres Kościoła jest tysiącleciem, tutaj Jezus jest obecny duchowo, w Duchu Świętym, wszystko uduchawiają. Ja kupiłem sobie jeszcze taką grubą książkę pewnego profesora teologii i dzisiaj ją tak przeglądałem, podkreślałem i tam są niebezpieczeństwa. Każda z tych teorii ma pewnego rodzaju niebezpieczeństwa, gdy się tylko jej uchwycimy. I ta amilenialna, właśnie ta książka Jezus z nadzieją, napisana jest z pozycji amilenialnej, też ma niebezpieczeństwa. Jest ich aż tam 7 niebezpieczeństw. Jeżeli by się tego uchwycić, wszystko nie można uduchawiać, czy robić z tego alegorię, ale też trzeba niektóre rzeczy wziąć dosłownie. I dlatego, kochani, jest trudność mówić o tym wszystkim w sposób taki już wyczerpujący. I się tego nie czepiajcie w sposób wyczerpujący. Bo na przykład, gdy ktoś się uchwycił, tak jak ta książka i nasze zbory tak cały czas uważały, dotychczas u nas nie, bo my o tym nie głosiłem, czy myśmy o tym nie głosili, że przyjdzie Jezus, będzie porwanie Kościoła i tak dalej, to wtedy ludzie sobie potem wyobrażali to rozmaicie. Porwie tego, więc jadę samochodem, będzie porwanie Kościoła i teraz co będzie samochodem? No więc niektórzy sobie już tam zamówili specjalnie miękkie dachy, takie, żeby było możliwość, tak w katapulcie. To Amerykanie są zdolni do tego. Teraz inni znowu mówią tak, aha, to wtedy tak, jak to będzie? Ci, co zostaną na ziemi, nie będą grzeszyć, bo nie będzie diabeł będzie związany. Na ziemi ludzie będą sobie chodzić tak spokojnie. Zwierzęta nie będą miały tych instynktów, prawda, krwiożerczych i wtedy lew będzie jadł trawę. Tak, dosłownie czytając Izajasza, chyba 11 rozdział, to pisane. Dziecko się będzie bawić nad dziurą żmijową i tam baranek z lwem razem sobie przebywają. W ogóle tak sielsko-anielsko. I są nabożeństwa, wtedy my się pojawiamy na przykład. Wszyscy chą, grają, śpiewają, no ci, którzy tutaj albo się nawrócą, albo może niektórzy zostaną. No więc grają i my jesteśmy obecni. Ja tam, prawda, moi bracia, inni, Jezus, jesteśmy obecni, prawda? I wy nas nie widzicie. Nagle my się wam ukazujemy. Na chcecie miejsca ustąpić, a my nie zmęczeni, bo my w ciałach jesteśmy uwielbionych, nam są krzesła niepotrzebne. I teraz my z wami się dzielimy wspaniałymi rzeczami, które są w niebie, w ogóle, ale to jesteście zachwyceni, szczęśliwi. No, mieliście wizytę, potem mam drugie nabożeństwo, czwarte nabożeństwo, prawda, będzie niedługo już 4 nabożeństwa w kaplicy. Więc wszystko tak się odbywa. I co potem? Mija 1000 lat. Ktoś tam dożył 100 lat i umarł, mówią, młodzieniec umarł. To napisane z Biblii. To napisane w Starym Testamencie. A więc te wszystkie proroctwa się potem bierze i tak jakoś miesza. To wszystko dobiera się, do koncepcji dobiera się poszczególne księgę Daniela, obliczanie poszczególnych dni, wieczorów i tak dalej, tygodni. I tak się układa i ludzie z tym żyją, zastanawiają i chybiają celu. Kochani, ja widziałem już tyle ludzi, chybiają celu. Cały czas są jakby jakoś rozmarzeni, przejęci. Nie tym, co trzeba. Jakby ktoś cały czas gryzł skorupkę od jajka. A wszystko mu już poleciało, i żółtko, i białko, i nie zdążył usmażyć, tylko cały czas skorupki je. Przepraszam bardzo, nie obrażajcie się na mnie. Ale ja wiem, jaka jest wartość w tym jajku. Ja wiem, że ono niesie życie, a skorupkę, no to dobre jest, żeby wymoczyć w wodzie i kwiatki podlać. No. I właśnie jest nasza zasada prostoty. Aby zrozumieć, o co chodziło autorowi tekstu, który był napisany w Starym Testamencie. Zasada harmonii, aby całe pismo uwzględnić, nie tylko powyrywać i dołożyć do poszczególnych teorii. Zasada historyczności, historyczne pierwotne znaczenie tekstu i wydarzenia oraz zasada egzegezy całego Pisma Świętego i danego tekstu, egzegezy, czyli rozprawienia się z tekstem i komentarza, czyli to, co Biblia, nie chodzi o komentarze z boku wzięte, co Biblia mówi, komentuje to w innych miejscach, w kontekście, w sumie. Wiesz, często Pan Jezus czy apostoł Paweł używali pewnych tekstów, pewnych porównań ze Starego Testamentu. Używali zupełnie do innych rzeczy. Do tego ludu będę mówić inną mową, prawda? Innymi językami. Tam chodziło o najeźdźców w oryginale. Chodziło normalnie o okupanta, o najeźdźcę. Paweł to użył teraz w znaczeniu duchowym. I o tym trzeba wiedzieć. Nie można mówić, tam już była mowa o językach. Amen, bracia, wszyscy biorą brawo, tak. Nie, tam była mowa o najeźdźcy, który przyjdzie i do tego ludu wreszcie przemówi obcym, szwargocącym językiem. Ale tutaj Paweł użył to w innym znaczeniu duchowym. A więc trzeba podejść do tekstu uczciwie, a nie naginać sobie, dobierać, prawda, skompilować i potem się z tego cieszyć i marzyć. Jak to będzie wspaniale. I teraz poczekajcie, co będzie dalej z wami. A więc mija 1000 lat, diabeł jest rozwiązany.
I teraz pierwszy raz od 1000 lat niektórzy, a niektórzy w ogóle pierwszy raz w życiu, bo się już przecież zdążyli urodzić, przeżywają pokuszenie. Pokusy, jak to miło być kuszony. To ja mam takie pragnienie, a kto fajnie, poszaleć. I ludzie raz szaleją. I okazuje się, przecież ludzie zawsze lubili grzech, odkąd zgrzeszyli, lubią grzech. Piją go jak wodę i diabeł właśnie na tym bazuje. Teraz ci ludzie, przez niego zmontowani, o tym przecież pisze tam 20 rozdział, prawda? Apokalipsy. Otoczyli miasto święte, domyślę chyba Jeruzalem, może Kościół, nie wiem, no, ale Jerozolimy, otoczyli miasto święte i zaczęli je zdobywać. Wręcz prawie wszyscy ludzie, tamci święci, wspaniali ludzie. Wstępuje ogień i ich zniszczył. A więc w tych wszystkich teoriach, tak właśnie przedstawione dokładnie, precyzyjnie, to jest błąd. Gdyby to była teoria, przypuszczenie i takie, i takie, i takie. Dobrze, niech Bóg zrobi jak uważa. To ja to rozumiem. I tego nie neguję, i tamto, i to. Dobrze. Tak uważasz, trzymaj się, ale wiedz, że może być inaczej. Dobrze, będziemy uważać. Jest Mesjasz. Narodzony z Marii. Jest Mesjasz, który uzdrawia. Zastanawiamy się, jak Nikodem. Jak Józef z Arymatei. Zastanawia się. Oj, oj, coś mi tu nie pasuje. To prawda, że z Galilei nie przyjdzie nic dobrego, ale jednak przecież on się rodził w Betlejemie. Rzeczywiście. Przemierzyli całą tutaj od północy na południe i się urodził w Judei. Rzeczywiście. Mistrzu, czy wiemy, żeś przyszedł od Boga? I tak dalej. Nikodemie, na nowo się musisz narodzić. Spójrzcie, co mu Jezus mówi. Czy mówi mu o odrodzeniu Izraela, o planach, o wszystkim, czy o tym mu Jezus mówi? Kochani, dlatego też i ja o tym nie będę mówił. Na nowo się musisz narodzić. To jest rzecz najważniejsza dla nas na dzisiaj. Sprawa nieba. Ile mamy nieb? To liczba mnoga. Hashamaim jest liczba, pluralis jest liczba mnoga. Więc ile mamy nieb? Paweł mówi, że zna człowieka, czyli mówi o sobie przez skromność. Mówi, że był zachwycony aż do trzeciego nieba. A więc możemy mówić o tym niebie, które widzimy, czyli ta do atmosfery naszej, której potem dalej, gdy już ją przedrzemy się przed naszą atmosferę i jesteśmy w tym przestrzeni międzygwiezdnej, to może być drugie niebo. Ep uranois, jak to jest powiedziane, czyli ta przestrzeń okołoziemska. Ale jest też jeszcze jakieś miejsce, gdzie Bóg przebywa. To miejsce, to niebo właściwe, gdzie Bóg przebywa. Tartar, miejsce przebywania demonów, to właśnie było dookoła, w tej ciemności zewnętrznej. Pamiętacie, mówiłem to na wykładzie o aniołach w styczniu. Są kasety, ja bym to chciał do tego wrócić. A więc nie tam, gdzie Bóg przebywa, są demony. Aniołowie operują, czy operowali w miejscu, w tej przestrzeni gwiezdnej, czy międzygwiezdnej. Ale Bóg przebywa w światłości nieprzystępnej. A więc też sprawa nieba nie jest dla nas rzeczą jasną, oczywistą. Spójrzcie. A my chcemy wszystko wiedzieć dokładnie. Jak my nawet tego tekstu dokładnie nie rozumiemy, wybaczcie, 14 rozdział Jana. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdy było inaczej, to bym wam powiedział. Dwukropek ja bym dał. Idę przygotować wam miejsce. Jeśli pójdę, przygotuję, przyjdę znowu, wezmę was do siebie. Czy trzeba miejsce przygotowywać, gdy ono już jest? Więc ten tekst nam stwarza trudności. Ten tekst, zwyczajny tekst, kochani. Ale jest wcześniej powiedziane, niech się nie trwoży wasze serce, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Bo mnie nie interesuje, ile tam jest nieb i w którym ja będę. Mnie to nie interesuje w ogóle, jaki ja będę miał nagrodę, czy taką gwiazdę, czy inną koronę, czy taki blask. Mnie to nie interesuje. Bo ja nie dla korony pracuję. Nie dla nieba, nie dla miejsca tamtego czy innego w tym królestwie. Nie. Ja pracuję dlatego, że On pracuje. On swoim dziełem mnie zbawił, On mnie powołał i ja z wdzięczności pracuję. A gdy odejdę do wieczności, dopiero się zajmę wiecznością. Czy nie tak? I kochani, teraz dam coś, co jest bardzo ważne. I wszyscy niech otwierają Biblię, jeżeli mają jeszcze siły. Mateusz, 24 rozdział. Więc dzisiejszy cel mojej mowy jest właściwie nas nastawić na te rzeczy, nie na ciekawość, niezdrową ciekawość. Nie na zastraszanie się, nie na wnikanie szczegółowe po to, żeby wiedzieć tego, co wiedzieć nie musimy, bo mamy coś innego do roboty. Chcę was właściwie ustawić, a co będzie potrzebne, Bóg nam powie w swoim czasie. I na pewno Bóg nam powie również i z tych rzeczy, w taki, jak to będzie potrzebne. Na dzisiaj musimy zrobić coś innego. I teraz przyjrzyjcie się rozdziałowi 24. Ja nie będę szczegółowo omawiał, bo tu niektórzy muszą wyjść, ale zobaczcie. Uczniowie przychodzili do Pana Jezusa. Trzeci wiersz. Panie, kiedy to się stanie? Jaki to będzie znak tego przyjścia końca świata? Ciekawość ludzka. Teraz Jezus im daje tutaj odpowiedzi. I zauważcie. Wiersz 32 mówi o czujności. Ja gdybym miał czas, to bym omawiał tutaj z wami. I wiersz 44. Bądźcie gotowi. Więc nie nakazuje nam dokładnie wszystko analizować, tylko patrzeć tak, jak się patrzy, oho, będzie deszcz. I tak dzisiaj wiało, że miała być burza nie wiadomo jaka. A córka przychodzi, tato mówi, nie będzie, pójdzie bokiem. I nie wiem, czy lało tam w Prokocimiu, czy nie. Tutaj padało, widzę. Mogło przejść bokiem. Ja nieraz tu jechałem, sucho zupełnie tam wjeżdżam, a tam leje potwornie. Albo odwrotnie. Tam u nas duchota, a tu patrzę świeżutko. A więc znaki, a jednak nie było tego, co znaki wskazywały. A więc Jezus nam nakazał czujność, patrząc na znaki, które nie zawsze są tak precyzyjne, mimo że powinny być precyzyjne. Czasami coś się nagle zmieni. Teraz przyjrzyjcie się dalej, to jest cały czas jedna mowa. Jezus mówi od wiersza 45 o słudze wiernym i niewiernym, czyli o służbie, o pracy. Zobaczcie, tu mowa jest o pracy, nie mówi o obserwatorze na wieży, który siedzi z lunetą i patrzy. Nie mówi o kimś, kto kalkuluje, cały czas liczy i sprawdza, który to jest tydzień teraz, w tej chwili Daniela. Nie. On mówi o pracowniku, który pracuje. Nie ma czasu na obliczenia, bo musi swoją robotę zrobić. Dalej, 25 wiersz. 25 rozdział, proszę bardzo. Panny. Te przezorne, pamiętliwe, że trzeba czekać, miały zawsze zapasik oleju. Wygasa im, dolały sobie, tu im się pali, postawiły sobie, znów nalały i cały czas pilnują tego, co mają pilnować. A tamte chodzą, zajmują się tym i tamtym, o, jeszcze starczy. Tego, no, czeka, już i panika. Czujność. 13 wiersz. Dalej, o czym jest mowa? O talentach. A talent to nie jest zdolność muzyczna, jak dalej, to jest wartość pieniężna. I to ciężka. 20 lat pracy, zarobek 20-letni, jeden talent. Policzcie sobie. Policzcie sobie to w złocie, nie w złotówkach. A więc ileż roboty miał ten, kto miał 2 talenty, a ten miał 5 talentów, setka lat pracy i to wszystko obrócić. Ileż roboty, czy on miał czas na rozmyślanie o niebie, o tym wszystkim, co go czeka, jak to będzie, gdy Pan przyjdzie. On miał się tym zająć i obrócić, a Pan będzie wiedział wszystko, co dalej zrobić. To jest w kontekście przyjścia Jezusa. I teraz dalej znowu o sądzie, wiersz 31, rozdział 25. Zobaczcie. Dalej jest mowa o sądzie. Ale w jakim kontekście? Pragnąłem, łaknąłem, byłem chory, kto mi dał, kto mnie napoił, kto mnie odwiedził? Mowa jest o pracy. W kontekście przyjścia Jezusa. O mojej pracy. Twojej też chyba, nie? Teraz Dzieje Apostolskie, 1 rozdział. Jezus odchodzi. A więc na koniec zostawi im kalkulator, żeby dobrze liczyli. Tak? 6 wiersz. Pytają go, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Proszę bardzo. On odchodzi, a oni już są ciekawi, no teraz co dalej? Czy wreszcie się ziści to, o czym oni marzyli? Od A Jezus mówi, nie wasza to rzecz. O, napiszmy sobie to w naszych Bibliach albo na naszych ścianach. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej władzy, w swojej mocy ustanowił. Amen? Tak, Ojciec to Ojciec i On planuje, On wie. A cóż mnie to obchodzi? Ja sobie spokojnie usiądę i jadę. On wszystko wie. Mogę spać całą noc. On prowadzi, On wie. Ojciec, ale mnie nie wolno spać. O nie, ósmy wiersz powiada tak. Weźmiecie moc Ducha Świętego, gdy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. To powiedział i odszedł. A więc ostatnie słowa Jezusa dotyczyły przyjęcia mocy Ducha Świętego i bycia świadkiem Jego. Służyć w mocy Ducha Świętego. Amen. To jest zlecenie dla zborów chrystusowych, dla ciebie i dla mnie. Tamte rzeczy, mimo że były zapytane, Jezus oddalił od nich. Mówi, to nie wasza rzecz. Waszą rzeczą jest wziąć moc i iść. Dlatego wiecie, w jakim kierunku też i ja, jeżeli mogę tak powiedzieć, prowadzę. Jako ten, który razem z innymi za ten zbór przed Bogiem odpowiadam. Chyba wiecie, w tym kierunku, który Jezus nam zostawił, nie w innych pobocznych jakichś tam marginesach, lecz w tym najważniejszym. Teraz by trzeba było omówić na przykład dewiacje. Dewiacje, jakie się pojawiały w pierwszych zborach, a to jest zbór w Tesalonice, w wyniku niewłaściwego ustawienia się na przyjście Jezusa. Wiecie, jakie to były dewiacje? Otwórzcie pierwszy list do Tesaloniczan. Stronica 1275. Siedem. A więc Paweł najpierw mówi, że byli wzorem i tak dalej. Oni tam cierpieli, byli prześladowani, cierpieli. Paweł potem mówi o sobie, drugi rozdział, 13 wiersz niżej, o prześladowaniach, jakie tam ich, znaczy tak, jak tam były, o misji Tymoteusza. I teraz czwarty rozdział, napomnienia. A więc nakazuje, i to jest długi, ciekawy odcinek, mówiący o uświęceniu intymnego życia, by utrzymać swe ciało w poszanowaniu, w czystości. Czwarty rozdział, czwarty wiersz i niżej. Dalej. Dziewiąty wiersz mówi o miłości bratniej. Jedenasty wiersz, dwunasty mówi o pracowitości. Spójrzcie. Prowadzić żywot cichy, pełnić swoje obowiązki, pracować własnymi rękami. Jak myślicie, dlaczego takie są polecenia w tym tej części, tylko w tych 12 wierszach. Aż 3 tak ważne. Pierwsze dotyczyły sfery życia intymnego. Coś bardzo ważnego w naszym życiu przecież. Bo gdy człowiek oczekuje przyjścia Jezusa, że ono będzie tuż, dosłownie za godzinę, za 2 dni, dosłownie jeszcze w tym roku, to nie planuje wielu rzeczy. Może się z pracy zwolnić, prawda? Bo no, a też może i na przykład już, no, dzieci nie będziemy płodzić, bo to się nie zdążą urodzić, a wiesz, no to dla brzemiennym, żeby nie była brzemienna, więc będziemy żyć, prawda, w celibacie, albo komuś się do głowy rozwiązłość, ciągle przeprasza Boga i dalej żyje rozwiązanie. No, różne potem przyjdą dewiacje, wypaczenia ludziom do głowy. W chwili przyjścia bliskiego, albo powie, że o, Pan do mnie tak szybko nie przyjdzie, ho, 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 zobaczcie. Nie, oni uważali, że przyjdzie zaraz, dosłownie zaraz. Odszedł, żył Paweł, założył, zginął, ten zginął, tamten. To już musi przyjść, tylko został jeszcze Jan, apostoł, też nie wiadomo, gdzie on jest, ten biedaczysko. To już musi przyjść, bo uważali, że to będzie tylko jedno pokolenie chrześcijan. Tak oni uważali. No sobie wyobraźcie. Znacie Jezusa, potem znacie Pawła, Piotra, odwiedzają, piszą listy. No i giną jeden po drugim, prawda? Dramat, przeżycie, co to będzie? No, Janiesz tam gdzieś się uchował, gdzieś tam jest na jakiejś wyspie. I teraz was prześladują. Podpalają wam domy, z pracy was zwalniają. Prześladuje, macie, no, prześladowania, tutaj napisane w 2 rozdział 13 wiersz niżej. To już musi przyjść, musi nas wyratować. A nam do głowy nie przyjdzie, że jeszcze będzie 19 wieków. To była sytuacja, w której Paweł pisał do nich list. I stąd te napomnienia. Miłość bratnia. Może każdy myślał o sobie. Sobkostwo było zamiast miłość bratnia. Może nie pracowali, byli leniwi z tego tytułu. Tu są napomnienia. Dalej Paweł mówi o przyjściu Jezusa. To 13 wiersz niżej. Ten tekst, który już znamy. A więc nadzieja zmartwychwstania. Zmartwychwstanie to jest coś, co będzie, coś, czego oczekujemy i co ukoronuje nasze zbawienie. Nasz duch został ożywiony, nowonarodzony, dusza oczyszczona, a ciało będzie zmartwychwzbudzone w swoim czasie. Mają oczekiwać dnia przyjścia Chrystusa, 5 rozdział i dalej. I potem 12 wiersz i dalej jest mowa o codziennym życiu, a więc o szacunku dla przełożonych, o pracowitości, pokoju i tak dalej. I teraz te Saleńczany niewłaściwie Pawła zrozumieli i te wypaczenia się różne, tam jakieś strachy i tak dalej, pojawiły jeszcze mocniej. I Paweł napisał drugi list. To były, zdaje się, najpierwsze listy Pawła. Rok 51 albo 3. 53. Najpierwsze listy Pawła. I teraz drugi list właśnie był korektą ich wypaczeń, jakie powstały w wyniku drugiego listu. Po prostu nie trafił Paweł jako w dziesiątkę, więc teraz im bardziej wyjaśnia. I im tu pisze, nie śpieszcie się z oceną, że Jezus już przyjdzie. Czytajcie drugi rozdział, pierwszy wiersz. Drugi wiersz. Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć. Czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo napisany, jakoby już nastał dzień pański. Czyli Jezus już przyszedł, ale do Tesaloniki jeszcze nie doszedł po prostu. Bo to długo przecież trzeba, prawda? No i takie różne spekulacje. Spójrz, co Paweł mówi. Nie dać się nastraszyć. Bo jest możliwość pomyłki, bo ktoś, prawda, inny coś może zrobić. Wiersz trzeci powiedziane jest, że muszą przyjść najpierw. Coś najpierw musi przyjść, a więc jakieś wydarzenia w kategoriach duchowych, nie historycznych. Zobaczcie. Trzeci wiersz. Nie w kategoriach historycznych. Musi przyjść Hitler, albo taki, albo papież się pojawić. Takie różne spekulacje ludzkie. Nie. Tych antychrystów było już tak dużo, że nie wiadomo jeszcze jaki będzie. Jedno jest pewne. Duch antychrysta jest skuteczny. I on się przejawia w tym i w tamtym, czasami w twoim sąsiedzie też się przejawia. Nie daj Boże, i gdyby w kimś z nas, tylko żeby to była przeszłość już dla ciebie i dla mnie też. A więc w sensie duchowym, a nie w sensie historycznym coś się dzieje. I tu jest dalej opis tego wszystkiego. I teraz 13 wiersz. Bóg nas wybrał od początku ku zbawieniu przez Ducha, który nas uświęca, przez wiarę w prawdę, powołana przez Ewangelię. 15 wiersz, trwajcie niewzruszenie, trzymajcie się przekazanej nauki. Czy przekazanej nauki się powinno akcentować, już teraz mi zwrócili uwagę na to. Trwajcie niewzruszenie, trzymajcie się przekazanej nauki. A więc to, co mamy robić, trzymać się tego, co nam przekazano. I teraz przyjrzyjcie się rozdział trzeci. Kilka obowiązków, cztery obowiązki. Mamy się modlić. Trzy wiersze. Mamy trwać w modlitwie, nie w klasztorze o formule modlitewnej, nie. Mamy po prostu żyć życie modlitwy. To jest naszym obowiązkiem. Dalej. Czwarty i piąty wiersz. Mamy czynić to, co nam nakazuje Słowo Boże. A więc nie wasza rzecz znać to i tamto. Macie wziąć moc ducha i być świadkami. To mamy czynić. Też oczywiście i inne jeszcze szczegółowe sprawy. 6-12. Strąćcie od nieporządnych. Strąćcie od, czyli mamy no, dyscyplinę zborową wprowadzić i jej stosować ją. I 13 wiersz i niżej. Nie ustawajcie dobrze czynić. 13 wiersz i niżej. A więc te listy ustawiają ich nie w tym kierunku. Będzie tak, 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 tak. Potem będzie rok 1986, potem będzie płynęła chmura, ona będzie miała piołun, prawda, to by się wypełni to i wszystko dokładnie opisane. Kochani, chcielibyśmy, żeby tak było, nie? No kto by nie chciał? No kto by nie chciał, żeby wszystko było dokładnie napisane? I mówimy, już przeżyliśmy tutaj, dotąd przeżyliśmy, a teraz zobaczcie, zaczyna się już tutaj. Aha, jeszcze zostało nam tyle. A do tego ludzie zdążają. A tymczasem, co jest powiedziane przez Pana Jezusa? Gdzie jest to napisane? Co? Marka, który to rozdział? 4 rozdział Marka, siostra już wie, o co chodzi? A no, to zobaczmy. Marek 4:32. Nie. 13:32, no właśnie. 13:32. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Baczcie, czuwajcie. Nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Nie wiecie i nie będziecie wiedzieć. I nie jesteście w stanie wiedzieć. Dlatego baczcie, czuwajcie i róbcie, co wam przykazano. I kończąc już, 2 Piotr 3 rozdział. To już jest ostatnie miejsce. 2 Piotr 3 rozdział, 1323. Jest to cały rozdział, ale ja go nie będę czytał, tylko powiem wam. A więc niektórzy drwili. 3 wiersz jest powiedziane, że przyjdą szydercy z drwiną. Gdzież jest to przyjście? I tak dalej. Sobie sami to czytajcie. 8 wiersz powiada, że u Pana jest inna miara czasu. Dzień jak 1000 lat, a 1000 lat jak 1 dzień. I być może 1000 lat to będzie 1 dzień, milenium. Prawda? Czemu nie? No kto mi powie, że tak nie będzie? Niech mi udowodni. Że 1000 lat według Apokalipsy to właśnie jest 1 dzień. No udowodnijcie mi to. Albo, że jakiś 1 dzień to będzie właśnie 1000 lat. To jest, no... Pan nie zwleka z tym, co obiecał. Okazuje cierpliwość, aby ktoś nie zginął, wiersz 11. Dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Jest napisane, co się stanie, właśnie już niebiosa nam dają znać, że z trzaskiem przeminą. 11 wiersz i niżej spójrzcie. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być w obliczaniu tych dni? W roztrząsaniu eschatologii. Tak to napisane jest? Właśnie. I znów wracamy do tych prostych, głupich dla niektórych rzeczy. Jakimi powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Zobaczcie, tu chodzi o zwyczajną rzecz. Żyć normalnym chrześcijańskim życiem. Jeśli oczekujecie, pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. My oczekujemy, według obietnicy, nowych niebios i nowej ziemi. Więc też ja nie wiem, czy te 1000 lat na tej ziemi tu będzie, bo ja czekam na nową ziemię. Wy też? Ja też. Jak to będzie? Ja wiem, że to będzie nowa ziemia, nowe niebiosa. A więc oczekując tego, starajcie się być znalezieni przez Niego bez skazy, bez nagany i w pokoju. I to jest obowiązek dla wszystkich obliczających, dla wszystkich spekulujących i rysujących diagramy. Tu jest powiedziane, tu jest nakaz. Mam być przez Niego znaleziony bez skazy, bez nagany i w pokoju. A więc musi mnie krew Chrystusa cały czas oczyszczać. Duch Święty musi we mnie pracować. Słowo Boże musi we mnie mieszkać w Bożej mądrości, obfitości. Boża moc musi we mnie potężnie działać, bym takim był. Czy nie tak?
Jakoś nie widzę, żebyście się z tym zgadzali.
A do tego jeszcze muszę być znaleziony w pokoju.
W pokoju z Bogiem, z samym sobą i z ludźmi. Tak jest trudno, nie? A więc mamy roboty powyżej głowy, nie tylko uszu. Powyżej głowy. Zobaczcie. Zobaczcie, że wręcz czasu nie starczy, żeby się zająć czymś innym, gdy tamto inne jest i tak enigmatyczne. Cierpliwość Pana uważajcie za ratunek, jak też i Paweł w mądrości, która mu jest dana, napisał. Tak też mówi we wszystkich listach. I są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, 16 wiersz, które podobnie jak inne pisma, ludzie niewykształceni, tu nie chodzi o wykształcenie teologiczne, chodzi o ludzi, którzy nie mają aparatu poznawczego. Po prostu nie mają możliwości poznawczych. No, a tu jest niewykształcenie, bo no, tak, tak trzeba było nie ma po prostu słowa innego polskiego. Niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. I teraz, jeżeli mamy się trzymać głowy, napisane jest, że macie się trzymać głowy, wrastać w głowę. A ktoś się uchwycił akurat dużego palca u lewej nogi. Czy to jest słuszne, czy niesłuszne? On mówi, on się trzyma Jezusa. Ja mówię, kochany, ty się nie trzymasz Jezusa, ty się trzymasz mnie. Bo akurat ja jestem tym palcem. I ja jestem zrośnięty z głową. Zobacz, głowa chce i ja się ruszam w tą stronę. Zobacz, widzisz? A ty się trzymasz mnie. I zobacz, ja tylko... O, rzeczywiście, już odleciał, widzisz? I komuś się wydawało, że trzymał głowy, bo się trzymał ciała Chrystusa. Tam koniuszka tego ciała, czyli mnie, bo byłem tym dużym palcem u lewej nogi. No może zarozumiały jestem malutkim paluszkiem u lewej nogi. A tymczasem każdy musi wrosnąć w głowę. Musi w głowę wrosnąć osobiście. Nie może być naroślem, ale musi być członkiem tego ciała. To jest najważniejsze. Tu zaraz będziemy o tym czytać. I teraz 17 wiersz. Wy wtedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I tak Piotr kończy swój list. Zobaczcie. Mówiąc o przyjściu Jezusa, o sprawach eschatologicznych, nic o nich w szczegółach nie mówi. A w szczegółach mówi o czymś innym. O tym, że mam być święty w moim postępowaniu, mam żyć pobożnie, że mam wzrastać w poznaniu Chrystusa i w łasce. O tym mówi szczegółowo i dokładnie. Amen. I tego się trzymajcie. Dlatego przepraszam wszystkich, którzy oczekiwali, że to będzie wykład jedna z wielu teorii na temat eschatologii. Nie było tego. Dlatego, że ja jestem uczniem Chrystusa i On mnie tego nauczył. Ja bardzo chciałem poznać te rzeczy. I wiem, że kiedyś, gdy się nawróciłem, to czytałem Stary Testament, czytałem psalmy, potem czytałem Nowy Testament, Ewangelię Jana, oczywiście 10 razy, potem inne Ewangelie po razie, potem Dzieje Apostolskie, listy i od Apokalipsy jakoś tak mnie odtrącało. Nie czytałem jej. I znów od początku. Mateusz i tak do Judy i znów z powrotem. I Apokalipsy nie czytałem kilka lat. Wiecie, że nie czytałem jej? Jakoś Pan mnie nie prowadził w tym kierunku, ja byłem posłuszny. W ten sposób nigdy Testamentu nie przeczytałem do końca całego. No ale nikt o tym nie wiedział, więc też nie musiałem się przed nim tłumaczyć. Aż po kilku latach naszła na mnie wielka chęć. To był, chyba było po 3-4 latach, czyli pół gdzieś tak. I naszła mi wielka chęć na Apokalipsę. Zacząłem ją czytać i zacząłem ją widzieć inaczej. Całościowo z Biblią. Znałem Biblię w całości. Znałem sens Nowego Testamentu dzieła Chrystusa. Przeżyłem już przed Duchem Świętym wcześniej. Mówiłem językami, budowało się wszystko we mnie. Byłem utwierdzony, byłem w głowę wrośnięty. I ta Apokalipsa do mnie przemówiła jako taka księga, która tak jako, niejako symbolicznie, w takich obrazach, tak jak jakiś artysta rzuci tu plamę, tam plamę, tu plamę i w sumie to nic nie daje, ale,
ale coś tworzy, no coś to jest. Człowiek odchodzi i ciągle nie wie, co jest. Za każdym razem, gdy przyjdzie, to widzi, że to jest coś innego. Odejdzie, wróci, znów coś innego widzi. Czy nie jest tak, bracia artyści, tak? To jest coś zrobionego nie tak systematycznie jak tutaj, prawda? Myśmy też mieli, że było tutaj dwa krzyże, nie? I myśmy tylko sunęli deski, zobaczcie, że się zrobił tylko krzyż jeden. Ale jak było to rozsunięte, to się nam ciągle wydawało, że i tu jest krzyż, i tu są krzyż, taki ukośny. A więc ta księga nie jest taka dokładnie, tak jednorodnie spreparowana. Jest jakaś taka jakby rzucona. Ja ją taką zostawiłem. I potem mówię, panie, powiedz mi, jak, bo ja będę musiał w zborze kiedyś też przecież o tym mówić, jak to mówię, a czy ja cię każę być wykładowcą teologii, żebyś potem musiał esotologię wykładać? To coś obchodzi, zostaw to sobie spokoju. Odłożyłem to wszystko. I się zająłem Duchem Świętym. Słowem Bożym, ludźmi, pracą, sobą przede wszystkim się zająłem. I tak mi zleciało wiele, wiele lat. Aż w zeszłym roku o tej porze jakoś tak wygadałem się, że trzeba będzie zrobić błyskawiczny kurs. Specjalistą chyba jestem od błyskawicznych kursów teologicznych, prawda? I zrobiliśmy wtedy sobie 8 tematów z teologii systematycznie. I na końcu miała być esatologia. Panie, tam się wkopał, bo tam na końcu przecież jest esatologia. I co ja powiem? Nic. Powiesz im tylko te główne wydarzenia. Tak im tylko rzucisz jak te plany. O śmierci, o sądzie, o piekle, prawda? Razem z tym związane. I tak wszystko razem.